dwóch po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch.
I wracamy do naszych pogadanek na temat serialu Mandalorian, sezon trzeci. Mówię ci, odcinek czwarty. I tu będzie trochę takie pomieszane, w sensie, mówię ci, odcinek 4, Mando, odcinek 4.
Sezon trzeci.
Rozdział
20.
Tak, rozdział 20. Łatwiej, nie? To wiadomo, każdy wie, o co chodzi.
Tytuł tego odcinka to The Foundling po naszemu Znajda. Mhm.
No to ja obejrzałem odcinek dosłownie przed naszym odcinkiem, więc jestem bardzo na świeżo, ale to wcale nie sprawiło, że mam wszystko z tego odcinka poukładane w głowie. Adam też dzisiaj obejrzał. I co? I nagrywamy i pewnie ten odcinek będzie z samego rańca następnego dnia, czyli w czwartek.
Jak się uda, tak zazwyczaj oczywiście.
Oczywiście, bo tak zazwyczaj te wcześniejsze odcinki puszczaliśmy.
No.
No i nie wiem jak ty, Adam, ale znowu się porobiło w tym odcinku tak, że on był strasznie krótki, bo
31 minut.
Tak.
Całość odcinka.
Tak. Więc w pół godzince się zmieściliśmy, jeśli odciąć wstęp i tą końcówkę.
Wiesz co, ja się wcale nie zdziwię, jak się okaże, że my będziemy mówić na temat tego odcinka dłużej niż pół godziny. Może się okazać, tak, że no, jeden obraz to więcej niż 1000 słów, nie?
Jasne, tak.
No to zacznijmy odcinek od początku.
No tak by było
Krzychu,
najlepiej.
Tradycyjnie, podobał ci się?
Podobał mi się. Był zupełnie inny niż ten poprzedni, co było spoko. Było więcej Grogu wreszcie, bo w zasadzie większość odcinka było o Grogu, więc w sumie spoko. Ale znowu, no, już jest taki infantylny, po prostu ten Mando się staje, taki trochę mało poważny te odcinki są, mam wrażenie. Jest sporo głupotek, nie wiem, czy też coś wychwyciłeś, ale nawet kilka. I nie wiem, jak to było wcześniej, w przypadku pierwszego czy drugiego sezonu, czy ja po prostu nie zwracałem na to uwagi, bo nie nagrywaliśmy, więc też nie przygotowywaliśmy się po odcinku tak lepiej niż zazwyczaj. Bo rzeczywiście kilka zdań wypisałem i kilka mam jeszcze w głowie. Ty pewnie masz swoje jakieś notatki.
Mam notatki, tym razem w wersji elektronicznej.
Nie wiem, czemu się tak dzieje. Czy po prostu poziom tego... Może dlatego, że z dubbingiem oglądam? Może dlatego nie tak wiem. Reaguję?
Nie wiem, no powiem ci szczerze, że ja ten odcinek obejrzałem tak... Jakby wyłączył pewne rzeczy, to może by mi przeszło tak bez echa. No nie jest to zły odcinek. Jest kilka momentów, w których śmiechnąłem bardzo mocno. Jest jeden moment, w którym zrobiłem jak DiCaprio. Nie? Ale poza tym odcinek takie mocne 6/10. No nie ma tragedii, jest o wiele lepszy niż ten, co był w zeszłym tygodniu. No ale wiadomo, rewelacji nie mam. Mam wypisane swoje fajne rzeczy, swoje niefajne rzeczy. Mam rozpisaną mniej więcej w punktach fabułę. Możemy spokojnie do tego podejść. Ale mówiłeś, że masz jakieś pytania. Czy jest jakieś jedno chociaż, żeby zadać teraz na początku?
Nie, to troszkę później, ale myślę, że zaczniemy od tego, żeby tak w skrócie omówić to, co się działo w tym odcinku. Tak, wiesz, możesz nawet od tych swoich punktów zacząć.
Odcinek zaczyna się treningiem. Treningiem młodych Mandalorian, tych właśnie Znajdlingów, tych wszystkich, którzy się tam przewijają. I w którymś momencie Mando mówi, że no kurde, Grogu, ziomie, no...
No tak, nie baw się kamieniami, tylko
no,
dawaj
nie będziesz bić, się, no. Nie będziesz się opierdzielał, tylko trzeba się bić, no nie ma, że boli. Więc postawili 27-centymetrowego Grogu kontra 12-latek.
Pierwsza głupota na dziś.
Znaczy nie, to wcześniej była jedna, nie? Ale Mando, chłopie, poważnie, ale dobra, niech będzie. No ja wiem, że rodzice bardzo wierzą we własne dzieci, no ale są granice, ale okej, w porządku. No i teraz cały ten pojedynek polegał na tym, że Grogu nawet nie wiedział, że wyzwał na pojedynek 12-latka i to był ten sam chłopak, któremu w pierwszym odcinku trzeciego sezonu tą nową czapkę dawali. Ja byłem święcie przekonany, że ten chłopak jest Znajdą, taką samą jak jak Grogu, jak był Din Djarin. Okazuje się, że nie był, ale to wychodzi dopiero na końcu odcinka i powiem ci szczerze, byłem bardzo zaskoczony.
Też byłem zaskoczony.
No i teraz walka się odbywa na paintball tak naprawdę. Postawili dwóch, mocno powiedziane, dwóch chłopaków naprzeciwko siebie i mieli się strzelać. Grogu użył swoich umiejętności, nie wiem, czy to były umiejętności Jedi, które wtłukł w niego Luke, czy to była kwestia tego, że Yoda tak umiał, więc wszystkie te żabopodobne stwory tak potrafią. Przeskoczył gościa, przeskoczył w drugą stronę, zastrzelił go 3 razy i wygrał. Skończyło się to tym, że chłopakowi się zrobiło, delikatnie mówiąc, no tak... No kurwa, pacynka mnie pokonała. Zrobiło mu się smutno, tam spuścił tę copkę na dół. Odszedł gdzieś tam na bok i wtedy przyleciał smok i go porwał.
I tak, to... tu mamy takie, wiecie, to trochę pomieszanie z Gromotron.
Tak, przyleciał smok i go kurwa porwał. I teraz...
nie dość, że przegrał, to jeszcze...
Tak, później zaczyna się cała sekwencja pościgowa, gdzie ci, co mieli jetpacki, polecieli, ci, co nie mieli jetpacków, nie polecieli. Grogu został. W międzyczasie skończyło im się paliwo. No mówię, no kurde, no szkoda dzieciaka, ale smog go porwał i uciekł, nie? I wtedy Bo-Katan swoim wielgachnym statkiem, który mieliśmy okazję oglądać w poprzednim odcinku, poleciała gdzieś tam, zobaczyła tam, okej, okay, tutaj wiemy, że tu jest gniazdo tego, że właśnie smoko stwora. Wróciła z tamtąd i mówi, słuchajcie, żeby nie zeżarło tego dziecka, to musimy szybko zrobić ekipę ratunkową i polecieć i uratować tego chłopaka. I tu się zaczynają schody, bo to jest tak naprawdę pierwszy akt, nie? Że oni zbierają tą ekipę i będą tam iść. No i teraz od początku, co mi się podobało? Podobało mi się wykorzystanie vibroostrzy. Vibroblade to było coś, co było opisywane w książkach wieki temu, jak jeszcze nie były legendami. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak te łebki się tamtymi nożami naparzały na początku. Te ostrza wydawały taki dziwny dźwięk, nie? No to właśnie vibroostrza. Bardzo dobre odniesienie do starego kanonu. Dziękujemy, panie Favreau i panie Filoni. Co mi się nie podobało w tej sekwencji? No nie podobało mi się to, że jak była taka panoramiczna jedna sekwencja, że po prostu przelatuje kamera z prawej do lewej, no i tam widać tych dzieciaków, że ćwiczą, tam Bo-Katan idzie niby na pierwszym planie, że mija to wszystko. No były elektronicznie zrobione klony, bo były 3 pary takich samych dzieciaków wykonujących tę samą sekwencję ruchów i kopiących się w brzuch tak samo. Obejrzałem tę sekwencję z 50 razy, żeby to znaleźć i tak faktycznie było, że byli tacy. Nie?
No, ja mam wrażenie ogólnie, że w tym sezonie trochę pod względem tych efektów specjalnych jest trochę gorzej niż wcześniej. Tak jakoś jestem w stanie bardziej wyłapać to, że gdzieś tam ktoś jetpacka odpala, gdzieś tam gdzieś ląduje i tak dalej. Szczególnie na tej plaży to było widoczne na samym początku. Mm-hmm. Jak lądowali na plaży, to było widać ewidentnie, jakby to po prostu robili w czasach Władcy Pierścieni niż teraz.
No i teraz...
Trochę tak, ale teraz, nie masz takiego wrażenia, jeszcze ci tak wejdę w słowo, nie masz takiego wrażenia, że ten cały epizod z tym porwaniem tego chłopaka to był tak trochę na siłę wciśnięty, żeby po prostu ten odcinek miał 10 minut? Czy tu jest jakiś sens w ogóle tego?
Wiesz co, mi się wydaje, że sensem tej całej sekwencji było to, żeby pokazać, że Bo-Katan ma zadatki na dobrego lidera.
Bo to... No i tak, i to oczywiście pod koniec odcinka musiała ta zbrojmistrzyni potwierdzić, bo nikt oczywiście się by nie domyślił, nie? Oglądając ten odcinek.
Tak.
To mnie właśnie boli w tym serialu jakoś tak mocniej niż wcześniej.
Znaczy ja, wiesz co...
Takie oczywiste oczywistości i rozciągane po prostu.
Wydaje mi się, że tam mądre głowy u Disneya tak naprawdę nie wiedzą, dla kogo robią ten film, bo z jednej strony okej, fajnie, jest metalicznie, bezkarowo, błyszcząco, strzelają się, coś się dzieje, jest okej, no ale fabularnie to jest Power Rangers, kurwa, 93, no.
Tak, ale widziałeś, zauważyłeś też, że tylko Din Djarin ma taką, wiesz, wychuchaną zbroję z Beskaru, a wszyscy inni po prostu zamówili sobie z AliExpress? Taką,
to wiesz, swoją drogą, ale ja zwróciłem uwagę raczej nie na to, że on ma taką wychuchaną, tylko zwróciłem uwagę na to, że on ma jako jedyny chyba niepomalowaną tą zbroję.
Dokładnie.
Żadnych emblematów, żadnych farb, żadnego... Już tam pal licho ślady po laserach, nie? Bo to nieistotne, ale... On ma taką gładziutką, taką czystą tą i on się odznacza, odcina się od tej całej bandy po prostu jak taki nie wiem, nowy samochód na złomowisku, nie? Tak stoi takie srebrne, ładne, wycacane, a tu obok stoi taki, tu podrapany, tam gdzieś dziura, nie? No nawet, żeby on chociaż w tym swoim magicznym hełmie miał wgniotkę tutaj jak Boba Fett, no to już by było coś co ma charakter, no ale niech to będzie. No i teraz
ale
tak.
To jest Beskar, więc wiesz.
Idziemy dalej. Oczywiście zebrali tą ekipę ratunkową, polecieli szukać tego smokostwora, Grogu musiał zostać. No i tutaj jest bardzo fajna sekwencja, gdzie Grogu zaczyna rozmawiać z panią zbrojmistrzynią, która nagle się dobra ciocia zrobiła. Bo tak, to była wredna, załzowata i w ogóle straszna, a tutaj ej, jest w porządku, no dobra, chodź mały, pogadamy, nie? Posadziła go tam koło tego, zabrała go do kuchni, no bo ona oczywiście przy garach stoi, nie?
Cały czas przy palniku.
Odpaliła ten palnik do łoka, coś tam grzeje te metale, w ogóle hartowanie metalu w wodzie na zbroję, no dobra, niech będzie. I tam rozmawia sobie z Grogu, opowiada, że no, jak chcesz być Mandalorianinem, taki nieduży jesteś, ale dobra, niech będzie, no to tutaj musisz być pełen tego, że na początku jesteś z Najdzisławem, a potem będziesz dopiero...
Tak. Musimy cię dojebać 100 kilo zbroi, żebyś w ogóle nie mógł się ruszać. Nie?
No i tak patrzę na to i mam nawet taki komentarz wpisany, że coraz mniej łachów Jedi, a coraz więcej boskiego Beskaru.
Trochę tak.
No. Bo Grogu dostał w prezencie kawałek zbroi. Tylko że ten kawałek zbroi jest chyba większy od niego i tak. Taki no nieforemny trochę, nie? Ale fajnie tą taką, jak to się nazywa, kolczugę taką ma zrobioną z Beskaru, fajnie, okej. Okay. Ja tutaj przewiduję, że w następnym odcinku albo w dwóch gdzieś w którymś momencie Grogu dostanie strzała z blastera i ten Beskar uratuje mu skórę i to wpłynie na niego dramatycznie. W każdym razie, jeśli chodzi o tę sekwencję kucia zbroi, no to jest też bardzo fajnie zrobione, że tam Grogu tak jakby siedzi w tym palenisku, bo jest tak ujęcie wycelowane, że jak ten młot opada, to tak jakby tego Grogu kuło, nie? No i wtedy odpalają się Grogu flashbacki z Wietnamu. Bo Bidula przypomina sobie...
Nie, gadaj. Nie gadaj, wiesz, że ja w swoich notatkach to samo napisałem.
Flashbacki z Wietnamu?
Słowo. No ale serio. Tak... Ale my nie widzieliśmy tych swoich notatek.
Nie,
ja to robiłem 10 minut temu. No, 10 minut przed odcinkiem, ale... Słowo to samo napisałem.
Tak, miał flashbacki wojny w Korei, niech będzie, nie? No i tam pokazali kawałek rozkazu 66. Tu by fajnie było wstawić dźwięk. Może się uda. W każdym razie i tam jest pokazane, jak mniej więcej dał Dyla Grogu z Korusant, jak on się wydostał z tego Korusant.
I właśnie tu jest moje pierwsze pytanie. Kto go uratował?
Uratował go jakiś Jedi, który nazywał się Laka.
To nie jest postać, która się... pojawia w jakimś innym, po prostu w innych, nie wiem, czy animowanej serii, czy czymś, bo nie wiem, ja jestem
nie znam typa,
więc...
Nie znam typa, jeżeli chodzi o postać. Podobno ten Jedi, ten na K, nie mam pamięci do imion postaci czwartoplanowych, a szkoda, bo muszę nad tym popracować, był chyba... Jak masz ten Disneyland i ten kawałek Star Warsowy, to tam był prezentację prowadził, czy coś takiego. Ta postać Jedi, nie? Ale bracie, to jest chuj, jak ja zobaczyłem tego Jedi'a, to ja zaskowyczałem po prostu jak łepek. Ty wiesz, kto to jest ten koleś? Ten koleś, który gra tego Jedi'a, który uratował Grogu z planety Coruscant, to jest nikt inny jak Ahmed Best. Jar Jar Binks we własnej osobie.
Co ty gadasz?
Powaga, ty nie wiedziałeś, że Ahmed Best to jest...
Nie wiedziałem. Ja mam, mówię, braki, no.
Koleś, który mówił, przepruszam, daj bum buma i ktosa twoisa, w tym momencie jest kozakiem z dwoma mieczami, który pokonuje praktycznie pluton klonów.
Ja
nawet nie szturmowców, tylko jeszcze wtedy klonów. I razem z Grogu uciekają z tej planety. W ogóle sekwencja jest fantastycznie zrobiona i głupio zrobiona jednocześnie, bo tak. Mamy świątynię, w której tam, wiadomo... Anakin no, remontuje przedszkole, jakby to nazwać, nie? No nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. W każdym razie tam się strzelają, ci uciekają, tam paru padawanów i już nie padawanów poległo w dramatycznych okolicznościach. No i uciekają razem z Grogu w tej swojej pastylce, nie? I dolatują...
W tym jojku taki.
Tak, dolatują do... I lecą. przez całą planetę Coruscant. Skąd wiemy, że to jest Coruscant? Dlatego, że bezczelnie były wykorzystane te same kadry, które były w zeszłym odcinku. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że doktor Pershing razem z laską jedli lody i tam doszli sobie do kawałka kamienia, który wystaje, nie? I ten kawałek kamienia też tam śmignęli, żeby było wiadomo, że to oni są w tym miejscu.
Tak, bo to wiesz, to jest taki szydłowiec, nie? W świecie Gwiezdnych Wojen, że po prostu tam to jest rynek, nie? I zawsze tam przelatuje, tam się zawsze wszystko dzieje. Nie?
Tak.
To jest po prostu, nie pamiętam ile tam jest mieszkańców, więc tam jest chyba, no w poprzednim odcinku jakoś chyba o tym
mówiliśmy. W miliardy idzie pewnie. To
tak, ale no miasto na pewno nie małe i oczywiście wszystko się musiało dziać tam, gdzie się działo w poprzednim odcinku.
Tak, no ale no, trzeba by było jasne, nie? No i teraz tak, Jedi. Z założenia cwany, sprytny, wyszkolony. Ucieka na motorku. Oczywiście na Coruscant wszystko lata w powietrzu, więc tak. Piękna sekwencja, latają, ścigają się, no i teraz zaczynają ich ścigać kloni, klonoszturmowcy na pokładzie statku, którego nazwę powinienem pamiętać, a nie pamiętam, to jest to taki typowy desantowiec w Wojnach Klonów był. I powiem ci, że się chłopaki nie pierdolą w tańcu. Lecą przez najbardziej zatłoczone miasto na najbardziej zatłoczonej planecie, najbardziej
strzelają.
Zajebistej galaktyki i walą po budynkach, strzelają laserami. Pierdziele, ten se siedzi, je zupę w ogóle, wrócił po 12 godzinach, nagle bach, wywaliło mu okno, pół ściany nie ma. Ja nie wiem co to za... No ale Jedi wróg, więc trzeba, wiecie, pagip, nie? I teraz tak, pierwsza głupia rzecz, jaką zauważyłem. Trafili ich. I ten typ mówi do Grogu...
Miałem o tym mówić.
Trafili nas.
Ale lecimy dalej, nie?
Będzie telepać. Spoko. Najlepsze, nawet nie zwolnił.
Dokładnie. Tak.
Okej, okay, tak. Dobra, niech będzie. Lecą dalej. Ci strzelają, walą cały czas w nich. I teraz. Ahmed Best popełnił największą głupotę, jaką można zrobić uciekając, zaraz po uciekaniu po schodach na górę przed pożarem. Wleciał, kurwa, do tunelu.
Wespą.
Gdzie lecąc w mieście masz pole do uników takie. Lecąc w tunelu masz pole do uników takie. Dosłownie 3 centymetry w tej i nazad, żeby cię przypadkiem nie odstrzelili. Fakt faktem sekwencja była zabawna, bo on smyknął na bok, a tamtych pieprzą pociąg z naprzeciwka. No ale niech stracę. No i tutaj kończy się mniej więcej ta cała sekwencja na tym, że w dramatycznych okolicznościach lądują na lądowisku ze statkiem kosmicznym, wcale nie z planety Naboo, nie wyglądającym takim jak w pierwszym epizodzie Nubian był i w ogóle. I załoga tego statku wcale nie rzuciła się po prostu na szturmowców jak debile. Dobra, to bierz ten statek i leć, my tu zostaniemy, będziemy jeszcze... Zero instynktu samozachowawczego, albo nie wiem, takich wyszkolili. Ubrani jak straż pałacowa z pierwszego epizodu, nawet broń identyczna i strzelała, wydawała ten sam dźwięk co wcześniej. Ale wracając do końca tego flashbacka. Wracamy do Grogu w kuźni, dostaje ten kawałek zbroi, który jest wielkości dosłownie talerza dla niego. No i w tym momencie zaczyna się sekwencja ratowania tego chłopca, który został porwany przez smokostwora. Wiesz co, tak leniwej akcji ratowniczej to ja jeszcze, kurwa, nie widziałem.
No.
Smok porwał mięso, ponieważ papu.
Tak.
To wiecie co, my przenocujemy i rano pójdziemy na górę.
Tak, tym bardziej, że oni tam mieli 16 minut tym całym statkiem na miejsce, więc...
Tak.
No.
Ale spokojnie, lajcik, nie ma się co spinać. Ognisko się pierdolnie, pod Wawelską się wyciągnie, wiecie.
Tak. Rozbijają obóz, bo nie można uratować teraz tego smoka, bo... Znaczy,
tego chłopca.
Tego chłopaka od smoka, tak? No bo smok ich zobaczy. Ale jak rozpalą ognisko, to ich nie zobaczy.
Tak. Nie wolno odpalać jetpacków, bo nas usłyszy, ale zaśpiewamy sobie kurwa kumbaja wokół ogniska, nie? Nie, więc no, tak głupia sekwencja, ale co było jedno ciekawe, to jak startowali na tą całą misję, to zbrojmistrzyni, ich wódz, nie? Taka wielce, to ja wam spakuję kanapki. Przysięgam, powiedziała coś takiego. To ja wam przygotuję papu na drogę, no... Niech będzie, nie? No i teraz przy pomocy wciągarek wleźli tam na górę. Ja nie... W ogóle kolejne spostrzeżenie. Wspinaczka w hełmie mandaloriańskim.
W zbroi?
Pal licho zbroję i broń. W hełmie. To jak nawlekać igłę z 50 metrów z procy, kurwa. No nie, zdejmij tę czopkę. Będziesz więcej widzieć. Ale dobra, wleźli na górę.
Ale to by musieli z różnych stron tej góry się wspinać, żeby nikt ich nie widział.
Tak, i nie słyszał przypadkiem, jak wystrzeliwują te harpuny z wciągarek, tak, nie? Tak,
bo to w ogóle jest bezszelestne.
Tak. Bang. Cink. Kolejna rzecz, jaką zauważyłem, to ja mam straszny problem z tym wojowaniem Mandalorianów. Po pierwsze, oni wcale nie są tacy cwani, jakby się wydawało. Jeżeli jesteście na planecie, na której wszystko chce was, kurwa, zjeść, i macie wejście do domu, dosłownie przed bajorem, w którym żyją dwupiętrowe krokodyle, no, dlaczego tam nie ma żadnych straży, żadnych skautów, żadnego patrolu, nikt nie patrzy, co się dzieje dookoła, wyszedł sobie łepek, przyleciał smokostwór, porwał go i uciekł.
Mhm, tak.
To są najbardziej elitarne jednostki wojskowe w galaktyce, no kurwa mać.
Tym bardziej, że wiedzą, że to jest niebezpieczne miejsce, bo jakiś czas temu wyszedł sobie ten cały krokodyl, w zasadzie w tym samym miejscu, i też tam kogoś, że tak powiem, sobie zjadł. Więc no, nie wiem, czy oni są tam od 3 dni, czy od ilu, ale no chyba wiedzą, jakie są zagrożenia, więc to jest takie dziwne, że nie są przygotowani w ogóle.
No, teraz tak, technologia tych kasków mnie przeraża. Wleźli na samą górę, patrzą, no chłopaka nie ma. No to patrzą się, kurde, ty, trzeba by go znaleźć. Włączył tę termowizję, widzi ciepłe. Tam pod gałęziami, bo to gniazdo było, nie? Mhm. Próbują do tego wleźć, a tam 3 pisklęta smokostwora. Takie wielkości, ja wiem, żebym nie skłamał, takiego dobrze wypasionego Cinquecento, nie? Kłapią zębami tam w tego jednego, rany boskie, ratuj ta nas i tak dalej. No i wtedy przylatuje mama. I tutaj się robi najbardziej popieprzony moment tego odcinka. Kiedy mama przylatuje do gniazda, widzi te swoje głodne pisklęta, robi i wyżyguje tego chłopca. Żywego. I w tym momencie ja przepraszam za wszystko, co złe powiedziałem na temat czopki, bo czopka uratowała chłopcu życie, jak był połknięty przez smokostwora, bo miał czym oddychać w czopce. Ja nie wiem, gdzie oni te butle z tlenem wsadzili, ja nie wiem, nie interesuje mnie. I teraz tak, mała dygresja. Jeżeli, kochani Mandalorianie, chcecie zbierać na cokolwiek, bo zbierają oczywiście Beskar i ten Beskar musi być tym Zdajdzisławą przekuwany w zbroi i tak dalej, weźcie na terapię dla tego chłopca, pozbierajcie. Został połknięty i wyżygany przez smokostwora. Mhm. Jak on z tego tytułu jakieś odznaki nie zaliczy skautowskiej, to ja się poddaję, naprawdę. No i tam bardzo długa sekwencja, ten smok znowu łapie w łapę tego dzieciaka, zaczyna lecieć gdzieś tam przez te kaniony tam bardzo skaliste, oni tam walczą grupowo, Bo-Katan dzielnie walczy, tam wbija mu bagnet w oko, w ogóle cuduje, nie, to wszystko w locie. W którymś momencie dostała liścia ze skrzydła i spadł jej jeden ten naramiennik, nie? Ale twardo wytrzymała. Nie to, że smokosfór jest duży i taki liść prawdopodobnie rozmemlałby ją na skrzydle, no ale niech będzie, Beskar twardy jest. No i ratują tego chłopca. Co się okazuje? Okazuje się, że nie wszystko było takie łatwe do rozkminienia. Pamiętacie Sebastiana z poprzedniego odcinka? Ale nie, w tych butach, kurwa. Jakby nie napisy, bo dzisiaj na złość oglądałem z napisami, bym nie wiedział, że facet nazywa się Paz Vizsla, należący do klanu Vizsla, a do klanu Vizsla należał ten typ, który zrobił Darksaber. Ej, to ważne. W ogóle nie ważne, ale ważne. I okazuje się, że ten chłopaczek, który w pierwszym odcinku dostał czopkę, to wcale nie jest Znajda, tylko jego syn.
Dokładnie.
Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, jakieś, nie wiem, barwy wojenne mogliby mieć albo coś, nie?
Ja nie wiem jak ty, Adam, ale wydaje mi się, że to jest ważna informacja, a to było takie powiedziane, takie... O, to jest mój syn. I nara.
No.
I dalej lecimy. I
w każdym razie, mi się tutaj nie... pokonali na tyle, na ile mogli tego stwora. Tego dzieciaka wyrwali mu ze szponów. Ten stwór zaliczył najpiękniejszy lot i lądowanie na dechę w wodzie, jaki widziałem. Po prostu tak brzuchem przypierdaczył, że to nie był skok na główkę, nie? I jak tylko próbował się wydostać, to taki dużo większy krokodyl go tak ciapnął, zjadł. I na tym się skończyła walka ze stworem. No i co? Przylatuje statek, oczywiście cała ekipa wychodzi na te plaże, otwierają się drzwi, wychodzi chłopak, wszyscy, zajebiście, klepu, klepu, jest super, fajnie, ten wychodzi, Sebastian do Mando mówi, dzięki, spodio, nie? A potem Bo-Katan rozmawia ze zbrojmistrzynią mówi, nie, no kurwa, hej, nie? Dobrze jest. A w ogóle jedna sekwencja tam w czasie tej walki ze smokiem to był Iron Man żywcem wyciągnięty. Ja muszę te dwie sceny porównać. To była scena żywcem wyjęta z pierwszej części, jak Iron Man ratował tego pilota, co się katapultował i mu się nie chciało otworzyć spadochron. I złapał tego dzieciaka, tam uratował go i tak dalej, nie? W ogóle ten mały wojownik nazywał się Ragnar Wizla. Tak, jakiś chujowy wiking, no ale niech mu będzie. I teraz tak. Rozmawiają sobie ze zbrojmistrzynią. Zbrojmistrzyni mówi do niej, no słuchaj, dobrze jest, szacun, nie? Siadły sobie przy garach i rozmawiają, a ta pyta się tej, ta boka tam pyta się tej zbrojmistrzyni, słuchaj, a co byś powiedziała, jakbym powiedziała ci, że ja chcę na rama, bo trzeba naprawić, z mitozaurem? No, mitozaur należy do wszystkich, no to chcesz, śmiało, zrobię ci, nie? I jej tam, wiesz, stuk puk robi. A ta mówi do niej, ty, a jakbym ci powiedziała, że widziałam mitozaura? Na co ta, wiesz, religijnie nawiedzona mówi, no słuchaj, piękna wizja, wspaniała wizja, jak się jest jednym z nas, to się widzi nie takie rzeczy. Ale ja mówię o prawdziwym. I odpowiedź. This is the way. Odwróciła się i wyszła. I nie.
Już sądziłem, że zabraknie This is the way w tym odcinku.
Krótka
ale,
pogadanka z księdzem na końcu. No, takie to było dziwne. Tak,
amen. I
tak. I teraz, jeżeli chodzi o moje jakieś takie przewidywania. Po pierwsze, pierwszy easter egg. Reżyserem tego odcinka jest pan Carl Weathers, czyli wielki magistrat z poprzednich części. Ten właśnie pan. A głosy klonów podkładał sam pan Temuera Morrison, czyli Boba Fett we własnej osobie. I Jango Fett, Boba Fett i klony we własnej osobistej. Także tutaj szacun, nie? Co jeszcze mi się podobało, żeby szybko zamknąć odcinek? Już patrzę w notatki. I teraz tak. Podobała mi się sekwencja treningu z Najdziek, bo pokazują, że chłopaki jedno się uczą. Nie wiem po co, bo dorośli nie umieją nawet w straże przy obozie. Fabularnie trening Grogu mi się podobał, bo przydałoby się chłopakowi coś powalczyć, ale technicznie trening Grogu to jest nieszczęście. No póki Grogu się nie rusza, to jest słodki i w ogóle, ale jak zaczyna chodzić, to jest taka pacynka, że po prostu szkoda. To jest jak skarpetka na patyku, nie? Tak
ja chodzi, ogólnie, nie? Wiesz co, pomysł tego, żeby go wciągnąć do Mandalorian, to jest nietrafiony ze względu na to, że ej, ta rasa nie rośnie. A nawet jeżeli rośnie, to się robi z takiego małego szczurka po prostu trochę większy szczurek. Takie, wiesz,
to jest taki gwiezdnowojenny York.
Chihuahua taki. No właśnie, York w sumie bardziej pasuje. No,
ale też, tak. Co mnie rozbraja, to że Grogu to teraz jest, wiesz, 60-letni grzdyl, nie? Ale Yoda miał okolice 900 lat, jak umarł. Oni wszyscy będą dawno gryźli. Oni będą gryźli piach, a on jeszcze nie będzie nastolatkiem.
Tak, a tak naprawdę na dobrą sprawę, gdyby Grogu tylko chciał i się trochę skupił, to by tam wszystkich i po prostu tą mocą wywalił stamtąd, nie?
Dokładnie.
Wystarczyło jedna tylko jakaś sytuacja i by było po nim tak naprawdę, a oni się, wiesz, kurde, na pistolety naparzają te, na kulki z farbą.
Także odcinek, no o wiele, wiele przyjemniejszy od tego, co był w zeszłym tygodniu, ale tak więcej jak 6,
mimo wszystko tak.
7 na 10 tak. Niech mu będzie.
No, to co mi się jeszcze tyle ode dorzucę, mnie.
Jakie pytania
dorzucę
miałeś
jedną
też?
Rzecz. Znaczy w sumie to powiedziałem o tych pytaniach, ale tak naprawdę miałem jedno najważniejsze, chodziło mi o tego Jedi, który uratował Grogu, bo sądziłem, że to jest jakoś bardziej powiązane. Ale no już mniejsza o to. Jedna rzecz, która jeszcze mnie zastanawia, jak oni sobie lecieli, żeby obadać, gdzie ten smok ma to swoje gniazdo. W ogóle smok i gniazdo. Smok to w jaskini, kurwa, siedzi, a nie w gnieździe. Na słupie telegraficznym.
Przerwałeś okrutnie, jeszcze raz.
Nie wiem, od którego momentu
całe zdanie, całe zdanie mi uciekło.
Dobra, to chodzi mi o to, że jak oni lecieli, żeby obadać tą miejscówkę tego smoka,
no,
to bardzo szybko im się wyczerpały te jetpacki, nie?
I dobrze.
Ale jak już z nim potem walczyli, to no mieli na full wypas po prostu, zatankowany pod korek. Coś mi się wydaje.
No
to też było takie trochę.
No ale co, i mieli kanapki na drogę.
A to w sumie tak,
byli przygotowani, racja. Tak, byli przygotowani bardzo.
I nie wiem, czy akurat przerwało mi to, o czym mówiłem, w sensie odnośnie tego gniazda smoka.
Też.
Że gniazdo smoka, od kiedy smok w gnieździe? On po prostu siedzi w jaskini, nie? No to
jak? No ale to nie jest gra o tron, to musi być trochę inaczej.
No dobra, znaczy faktem, że ten smok wyglądał trochę inaczej, tak naprawdę to może być jakiś ptakosmok i tak dalej. Ale
Nie bójmy się tego słowa, to był ptakozort.
Ptakozort, tak.
Tak. Z tego, co teraz wygooglałem, to postać nazywa się Celeran Beck. Kelleran okay. Beck.
Niech mu tak będzie.
Tak, o. Tak, tak się nazywał. Czy przeżył, nie wiadomo, czy będzie później, cholera wie. No, także odcinek bardzo okej, okay. Można było go obejrzeć, jakby był dłuższy, no to nie wiem, co by do niego musieli wstawić, to chyba wycieczkę krajoznawczą po trzech planetach, żeby to miało sens, albo musieliby skoczyć na Tatooine, bo tak.
I przyznam ci się, Adam, szczerze, że po tych czterech odcinkach, ja mam wrażenie, że takie półgodzinne odcinki Mando to by były takie w sam raz.
Ja odnoszę wrażenie z kolei, że zagubili się okrutnie.
Tak, ja też, tak jak wcześniej wspomniałeś, dla kogo jest ten serial? Mam wrażenie, że wcześniejsze dwa sezony były bardziej dla dorosłych widzów, a tutaj tak nie do końca wiedzą, czy tak może dzieciaków tutaj przed telewizor puścić, czy może nie, no bo jest takie trochę infantylne, tak jak wcześniej powiedziałem, takie trochę głupiutkie.
No,
nie do końca mi to pasuje.
Ale zobaczymy, co będzie dalej. No ja przewiduję, że w następnym jednym bądź dwóch odcinkach Grogu dostanie kulkę, no bo ma zbroję, więc trzeba ją wykorzystać. Bo-Katan knuje z mitozaurem. I podejrzewam, że ona będzie chciała wykorzystać mitozaura, żeby zjednoczyć pod sobą tych Mandalorian dodatkowych. Może będzie chciała przejąć władzę nad tym klanem, w którym teraz jest. No i na pewno nie obejdzie się bez krótkiej wojny domowej, bo trzeba będzie Darksaber Dinowi Djarinowi odebrać, żeby
może być
zostać,
coś takiego,
no. Zostać wódz, no bo będzie potrzebny wódz. No i teraz zależy, czy zdejmie czopki, czy nie zdejmie czopki, czy te wariaty i szajbusy pójdą za nią, czy nie.
Więc ale wiesz co, zobacz jak oni tutaj skakają po wątkach mocno, że już od dwóch odcinków w zasadzie nie mieliśmy tych piratów. Nie mieliśmy w ogóle żadnych innych planet, tak na dobrą sprawę, poza Coruscant i tutaj tą miejscówką Mando.
No i Tatooine.
No tak, tak, trochę tak. No.
I tyle.
Nie wiem. No i tyle. Dobra, no myślę, że możemy kończyć. Miało być pół godziny, jest parę minut więcej. No,
ale to nie szkodzi, dobrze. Tam 5 minut tą czy to nie ma różnicy, nie?
Oczywiście dajcie znać, jak u was było z tym odcinkiem i dajcie też znać, jakie kolejne seriale chcecie, żebyśmy omawiali w taki sposób. Pojawił się pomysł, żeby zrobić Tulsa King, czyli ten nowy serial na Sky Showtime z Sylwestrem Stallone.
Przydaje się, bo to akurat teraz się skończył pierwszy sezon, więc można będzie dmuchnąć parę odcinków na raz, więc to może być dobre rozwiązanie.
Można tak zrobić. No i co? No i tyle. Myślę, że wbijajcie na dwóch po dwóch, tam macie wszystkie informacje. Lajkujcie, komentujcie, bo to naprawdę nam pomoże, bo na razie jeśli chodzi o YouTube'a, to stoimy mocno w miejscu, ale mamy nadzieję, że w końcu będzie taki odcinek, który ruszy.
Ale nie cofamy się, więc też jest dobrze. Nie cofamy się, też jest dobrze. Dzięki za poświęcony czas i do następnego.
Cześć.